doktorem Krzysztofem Rakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, czołem. Jest... Po co kolejna książka? Ja odpowiem na to, bo żyjemy w czasach antykultury, takiej cywilizacyjnej. Mhm. Jeśli chcemy żyć w czasach kultury, chcemy, żeby było dobrze, musimy czytać książki, protestując przeciwko neoliberalnej antykulturze. Tak więc polecam.
No dobrze, jak tą książkę sobie wezmę do ręki, będę ją wertował, bo jej jeszcze nie czytałem w całości.
Ale ja już ci wysłałem tę książkę.
Ja wiem, ale ktoś mi ją pożyczył w redakcji i nie oddał.
No to proszę bardzo.
To mam, może tym razem nikt mi jej nie zabierze. Tym razem pan doktor był wdzięczny dla czytelnika, bo to raptem 400 stron, nawet mniej.
Nawet mniej.
Coś się z doktorem Krzysztofem Rakiem popsuło, że takie krótkie książki pisze, no ale dobrze.
Nie, to miała być moja druga książka, którą miałem napisać i w końcu nie napisałem, bo jak mnie poniosło, to napisałem grubą 1000-stronicową.
No właśnie.
Ale to jest właśnie to, co chciałem na samym początku napisać. No i niestety, nie wiem, jakiś zły mnie podkusił i napisałem 1000-stronicową. Dobra. I teraz robię dobrze i robię krótką książkę o tym, o czym chciałem napisać, dosłownie o kilku latach, moim zdaniem, genialnej polityki Piłsudskiego. I takiej polityki, tu jest opisany pewien model polityki, no, którego byśmy chcieli, żeby stosowali rzeczony prezydent Trump, kanclerz Merkel, o którym będziemy mówili. Ja już nie mówię o polskich politykach, bo chciałoby się, żeby te metody były stosowane.
To jakie metody z lat 1926-1935 genialne polskiej polityki zagranicznej powinniśmy teraz stosować?
My i nasi partnerzy, ale przede wszystkim, jeśli mówimy o nas, to my powinniśmy stosować politykę wieloopcyjną, wielowariantową. Najkrócej mówiąc, nie powinniśmy być proamerykańscy i antyeuropejscy, czy antyniemieccy i nie powinniśmy być proeuropejscy, proniemieccy i antyamerykańscy, tylko powinniśmy byli być proamerykańscy, proniemieccy, proeuropejscy. Jest taka mądrość ludowa, bo to trochę też ze zdrowym rozsądkiem jest związane. Pokorne ciele, dwie matki z się. I my jako państwo małe, średnie, trochę to pokorne ciele przypominamy. No to nie. Chyba zawsze jest lepiej ssać te dwie matki, prawda?
Nie wiedziałem, że ktoś kiedyś w tym studio powie o Polsce, że to jest państwo małe. Ja rozumiem, że Wacław Klaus, pisząc o Czechach, mógł napisać, że to jest państwo małe, bo Czesi są małym państwem. Ile tam? 9 milionów? 10 milionów? No ale Polska ma tych milionów 37 i nie jest małym państwem.
Teraz dobrze, ale nie jesteśmy mocarstwem. W ogóle... Jeśli mówimy o polityce międzynarodowej, to tak naprawdę liczą się duże państwa, czyli mocarstwa. A takich państw jak Polska, które rzeczywiście, tutaj masz rację, jest państwem średnim, one się tak w teorii stosunków nie kwalifikowuje. Ja też używam takiego ludowego stwierdzenia. Nie pies, nie wydra coś na kształt świdra. I to jest cały problem naszej polityki zagranicznej. Zresztą tutaj to opisałem właśnie, co zrobić, żeby państwo małe bądź średnie robiło politykę podmiotową. Nie kłóćmy się, jaka Polska jest, tylko kłóćmy się o to, jaką Polska powinna robić politykę i zgódźmy się co do tego, że powinna robić politykę podmiotową.
No dobrze,
czyli powinna
dzisiaj jest taki dzień, że
to, co się dzieje.
Wszystkich pytam o ten Iran i o to, co Polska powinna robić. Najpierw pytałem Pawła Lisieckiego, potem Macieja Kurzuszka, to teraz ciebie, drogi doktorze, zapytam. Co robimy? Skoro ty już tutaj Gomułką, to ja już
Leninem. Co zjełać? No chyba tak jak do tej pory siedzieć cicho i nie podskakiwać. No tu my na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, wielkiego wpływu nie mamy i chodzi o to, żeby...
Ale może stanąć przy sojuszniku.
Ale już tak niby stoimy chyba przy tym sojuszniku. No.
A może jak Hiszpania? Powiedzieć nie.
Ale my nie mamy żadnych baz, z których Amerykanie mogliby korzystać. O właśnie, te nasze czynniki słabości nieraz warto wykorzystać jako czynniki siły. I to jest dobry przykład.
No dobrze, ale Afganistan, Irak. Dwie wojny teraz bardzo mocno krytykowane. A może jest tak, że wtedy to, że Berlin był przeciwko, Paryż był przeciwko, a Polska powiedziała, a my pójdziemy ze Stanami. Może wtedy to był...
No jak, decyzja, jeśli jest żeby... analogia, to jeśli dzisiaj Berlin jest za, to my powinniśmy być przeciw. Nie, no tak, tak się polityki no nie robi.
Powiedziałeś, żeby i ze Stanami, i z Berlinem. Do tej pory Polsce nie najgorzej wychodziło wygrywanie różnic między Berlinem a Waszyngtonem. Waszyngton jest daleko, Berlin jest blisko.
Sądzisz, że tak nam, ja nie jakoś, mogłeś podać mi jakiś przykład, kiedy rozegraliśmy Waszyngton przeciwko Berlinowi, bądź odwrotnie Berlin przeciwko Waszyngtonowi. Ja uważam, żeby tego
pierwsza
specjalnie...
Pierwsza kadencja Trumpa, kiedy Trump był atakowany i gnojony przez Merkel, przez Europę Zachodnią, a Polska stała przy Donaldzie Trumpie w pierwszej kadencji. Uzyskaliśmy wtedy znacznie większy kontyngent amerykański w Polsce, który w mojej skromnej opinii zwiększył nasze bezpieczeństwo.
Tak, ale tego, co znaczy...
Bo gdyby amerykańscy żołnierze nie zwiększali, a zmniejszali bezpieczeństwo, to Niemcy tak by bardzo nie broniły tego, żeby u nich stacjonować.
Git, zgodzę się z tobą, ale tak podrzucę troszeczkę takiego kontrargument mały. Nie udało się nam wyeliminować tego, co jest dla nas jako kraju natowskiego i sojuszniczego głównym problemem, czyli aktu stanowiącego NATO Rosja, który powoduje, że nasze członkostwo jest członkostwem drugiej kategorii w NATO.
On rzeczywiście gdzieś tam wisi, ale faktycznie czy obowiązuje w momencie, kiedy Stany tutaj lokują ciężki sprzęt? Moim zdaniem nie.
Ale cały czas formalnie jest to rotacyjnie. Formalnie nie zostały wypowiedzone ta umowa.
Załogi są rotacyjne, ale sprzęt stoi stale. Przecież ja nie powiem państwu gdzie.
Ale w każdej chwili ten sprzęt może zostać wycofany na rozkaz prezydenta. No co innego, jakby to były stałe, wielkie bazy, no tak jak chociażby w Niemczech, no bo o tym by się nam marzyło, a to dzisiaj my jesteśmy flanką wschodnią. Nie Niemcy. Niemcy były flanką wschodnią przed 89 roku.
Skoro jesteśmy, mi to zawsze kusi, ja czytam internet, teraz w polskim internecie, ja mam przynajmniej taką domorosłą sobie wymyśliłem, bo ja jestem prosty chłopak, domorosny, nie taki doktor wykształcony jak pan.
Aż cholera, zaraz tą myszką ci przywalę, no bo mnie denerwujesz. Dajcie spokój z tym doktorem, no.
Trzeba było nie bądź doktora, to nie byłoby kłopotu. To ja widzę takie trzy. Jest frakcja pruska, frakcja ruska i frakcja amerykańska. Takie trzy, czytam stronnictwo, lepsze słowo, bo bardziej staropolskie. Stronnictwo pruskie, stronnictwo ruskie, stronnictwo amerykańskie. Tak to widzę i rzeczywiście pojawiają się takie głosy, że wojska amerykańskie to są wojska okupacyjne. Jak to jest w przypadku Niemiec? Odejdźmy od Polski. Czy w Niemczech Amerykanie to są wojska okupacyjne, czy jednak wojska, które wzmacniają pozycję Niemiec? Jak to jest?
Ten kanclerz, mówi o kanclerzu Mercu, który był wczoraj w Waszyngtonie. Jedna rzecz, o której rozmawiał, to rozmawiał o tym, żeby brońcie, Panie Boże, pan prezydent Trump nie ograniczył kontyngentu wojsk amerykańskich.
To tutaj, bo ja akurat, to już będę mówił wprost, nie jestem fanem stronnictwa ruskiego, ale cię tak trochę...
Nie, bo my wszyscy jesteśmy fanem stronnictwa polskiego. Jedno stronnictwo jest tak naprawdę, oczywiście, które jest dla nas ważne.
Donald Tusk też tak mówi, że on jest wielkim polskim patriotą. Ja mu nie odbieram. Może wszyscy jesteśmy patriotami, tylko każdy na to patrzy inaczej. No dobrze, ale to dlaczego Berlin tak bardzo Berlinowi zależy na tym, żeby tam były te wojska? O co chodzi? No de facto akurat w Niemczech to te kontyngenty to jest pozostałość wojsk okupacyjnych. Wprost.
Najkrócej rzecz ujmując i użyję tylko ten jeden argument militarny. Niemcy od 89 roku tak oszczędzali na armii, na swoim własnym bezpieczeństwie, że dzisiaj bez jednostek US Army no miałyby kłopot. To jest bardzo proste. Poza tym jeszcze jest argument, bo mówiłem o argumencie militarnym, jest jeszcze argument ważny, geopolityczny. Te stosunki szczególne niemiecko-amerykańskie lewarują pozycję, czyli wzmacniają pozycję Niemiec w polityce światowej. I dlatego kanclerz Merz wczoraj składał to homagium, które wszyscy widzieli prezydentowi Trumpowi, a prezydent Trump przyjmując to homagium klepał go po...
No dobrze, bo tak zapowiadasz, to przejdźmy, bo to był główny temat, który się umówiliśmy, czyli o co chodzi Mercowi, że on teraz stał się głównym przyjacielem Trumpa w Europie?
To nie jest, że on stał się teraz głównym przyjacielem Trumpa. On od momentu wybrania, wyboru, no, szukał dojścia do Trumpa i starał się naprawdę zrobić wszystko, żeby mieć z nim jak najlepsze stosunki.
Ale teraz wszyscy do Chin jeżdżą.
Ale on w Chinach też był.
No właśnie tydzień... Roboty zobaczył tańczące.
No to właśnie to jest to, że polityka niemiecka, bo to jest dobra polityka niemiecka, jakkolwiek nieraz w wykonaniu może im się coś nie udać, nie stawia nigdy na jedną opcję, tak? To nie jest, jak ma do wyboru dwie czy trzy opcje, to stara się obstawić te trzy opcje. Dlatego, no można powiedzieć, i zarówno w Chinach, jak i w Ameryce, no kanclerz był bardzo miękki, bo to, no to nie robił wrażenie, to się w Niemczech nazywa taki polityk, silny polityk, polityk siły, Machtpolitiker. On nie robił wrażenie polityka, który tam przyszedł rozmawiać jak równy z równym.
A dlaczego nie ma kart? Niemcy są słabe? O co chodzi?
No są słabe. W Chinach... zwracał, pewnie miał kanclerz w tyle głowy, słabość ekonomiczną. No ja dzisiaj przeczytałem tak jednego, nie wiem na ile to, ale to wybitny jest specjalista od relacji chińsko-niemieckich, chińsko-europejskich. I ten specjalista twierdzi, że Niemcy miesięcznie tracą 10 tysięcy miejsc w pracy, przemyśle wskutek polityki gospodarczej Chin. 10 tysięcy miejsc pracy miesięcznie. Ty sobie to wyobrażasz?
W przemyśle.
Nie, tak. Deficyt handlowy dzisiaj...
To są 4 miejsca pracy dookoła, czyli tak. W usługach.
Deficyt handlowy dzisiaj Niemcy-Chiny to jest 90 miliardów, czyli nadwyżkę Chiny mają w handlu 90 miliardów euro. A przecież, jak pamiętasz, Niemcy cały czas mówią, że są mocarstwem eksportowym. To coś jest, kurczę, nie tak. I jednocześnie...
Bo były przez wiele lat, miały olbrzymią nadwyżkę.
Miały, tak. Jednocześnie z państwem, które jeszcze mają dużą nadwyżkę, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, ta nadwyżka wskutek takiej, a nie innej polityki Trumpa topnieje. No to masz teraz odpowiedź, dlaczego kanclerzowi nie jest do śmiechu i Niemcom też nie jest do śmiechu. Tylko co najciekawsze, moim zdaniem żadna z tych dwóch wizyt nie zakończyła się sukcesem. Moim zdaniem, i tak mówią też eksperci, w Chinach kanclerz nic nie załatwił, no bo to Chińczycy obiecali, no będziemy dbali o to, żeby zrównoważyć ten bilans.
Jak to jest z tymi Chinami, bo mamy takie analizy z końcówki zeszłego roku, że Chiny już całkiem zrzuciły wszelkie pozory. Że jak rozmawiają z politykami z Europy, to mówią, jesteśmy mocarstwem gospodarczym i co nam zrobicie? I grajcie tak, jak my wam będziemy, tańczcie tak, jak my wam będziemy grać.
No i to, że kanclerz chyba nic nie przywiózł, no bo nie mamy żadnych, jakby coś przywiózł, to zawsze by coś wyciekło do prasy, prawda? A takich przecieków nie mamy. No chyba kanclerz spotkał się no właśnie z taką twardą mową Chińczyków. No i tutaj rzeczywiście, bo jest też problem, kanclerz mógłby zrezygnować z tej takiej stricte neoliberalnej, globalizacyjnej agendy. No postraszyć Chińczyków no, na przykład wprowadzeniem pewnych regulacji, które by utrudniły jakby sprzedaż na rynku europejskim. Może zwiększenie cła. Kanclerz nie pojechał z żadną twardą agendą. Właśnie pytanie jest, dlaczego mieliby Chińczycy ustąpić, jak on nie miał żadnego kija, no bo w polityce zawsze musi być i kijek, i marchewka, prawda?
No dobrze, kanclerz Merz się uwija, Pekin, Waszyngton. Ja pamiętam kiedyś, że jeszcze Polska się spotykała i też miała takie relacje, prezydent Duda miał, a to się spotykał z Xi Jinpingiem, bo budował format 16-17+1 z Chinami. I też miał dobre relacje z Donaldem Trumpem w Stanach. W tej chwili co się dzieje z naszą dyplomacją? Bo ja nie widzę nas ani w Chinach, ani w Waszyngtonie nas nie widzę.
No wydaje, tak się wydaje, że... No nie, no pan prezydent był.
Był, ma relacje.
I ma relacje na pewno z prezydentem Trumpem. Prezydent Trump wspomina o tej relacji. To widzieliśmy ostatnio uroczystość na Białym Domu, gdzie był polski żołnierz.
Tak, wicepremier Kosiniak-Kamysz, ale chyba inna to była ranga, ale jak na razie to wygląda tak, że często o tym mówi pan wicepremier Sikorski, że zgodnie z polskim prawem, z polską konstytucją, to rząd prowadzi politykę zagraniczną.
No wiemy, że w konstytucji jest zapisane, że i rząd, i pan prezydent, co do tego nie ma wątpliwości. No ja na szczęście nie jestem prawnikiem, czyli potrafię czytać teksty ze zrozumieniem. Nawet teksty prawne.
No dobrze, ale to w takim wypadku zapytam się, dlaczego tak jest, że w swoim exposé minister Sikorski podkreśla, że nie będziemy frajerami w relacjach ze Stanami, a tydzień później jedzie tam Friedrich Merz i zdaje się, że nie ma kłopotów, żeby bardzo czule rozmawiać z Trumpem i popierać nawet jego politykę blisko wschodnią.
To jest bardzo trudne pytanie, bo ja nie wiem, co jest w głowie pana ministra, ale mogę się domyśleć, że pan minister, bo to proszę mówić, nie było takie bardzo proeuropejskie, pan minister być może, ja nie wiem, przypuszczam, nie? Wierzy w to, że jest wybór albo Europa i Niemcy, albo Ameryka.
Czarzasty, Tusk, Sikorski ewidentnie przyjęli od kilku tygodni kurs wyraźnie antyamerykański.
No to może po wizycie pana kanclerza Merca zrozumieją, że tutaj nie stoimy przed wyborem albo Niemcy, albo Stany Zjednoczone, bo Niemcy są tym krajem, któremu bardzo zależy na poprawie stosunków i Niemcy, zresztą to było w półoficjalnych dokumentach napisane, Niemcom zależy bardzo na tym, żeby żaden z krajów Europy Środkowej, a przede wszystkim w domyśle Polska, nie miały specjalnych, lepszych relacji z Ameryką niż Niemcy. To też jest o to bardzo ważna gra i o tym też musimy pamiętać, że Niemcy, w interesie na pewno Niemiec nie jest to, żebyśmy my, jako jeden z krajów środkowoeuropejskich, bo za nami pójdzie cały region, odgrywali szczególne znaczenie w polityce amerykańskiej. W strategii bezpieczeństwa tam są takie pasusy, które można byłoby interpretować na naszą korzyść, że Niemcy będą, że Ameryka będzie szukała właśnie takich zdrowych państw w środkowej Europie. Zdrowych to
jest wprost napisane, ale to jest tak, że jakby polski rząd, Donald Tusk, abdykował z tej funkcji. Uznał, że on będzie ze Stanami walczył, a nie wiem, czy w naszym imieniu również nie będzie rozmawiał ze Stanami pan kanclerz Merz. Bo trochę tak to wygląda. Ale to Tusk, Sikorski czasem jest od tego, żeby walić Trumpa, a tymczasem kanclerz Merz jest od tego, żeby się z nim przyjaźnić.
A może właśnie my powinniśmy grać, właśnie, bo nam ta polityka taka dwuwymiarowa, czyli wielowymiarowa źle wychodzi, to może będzie w końcu dobrze, że będzie takie skrzydło proeuropejskie w naszej władzy wykonawczej i to będzie rząd i skrzydło proamerykańskie, jakim jest prezydent. Bo nieraz tak się udaje, tak, no, że poszczególni gracze nie do końca świadomie prowadząc błędną politykę, ta polityka okazuje się być polityką właściwą, że tu ten wewnętrzny balans pomiędzy tymi dwoma siłami no spowoduje to, że nasza polityka zagraniczna, jeśli idzie o te główne kierunki, będzie właściwa. Bo ten, jakby nasi przywódcy potrafili się ze sobą dogadać, to ja bym nawet, jakby był doradcą, to nawet bym doradził. Tak, panie prezydencie, to pan udaje tego proamerykańskiego i antyniemieckiego, czy antyeuropejskiego, a panie premierze, pan gra na Europę. Jeszcze, żeby oni tylko od czasu do czasu uzgadniali między sobą i to byłaby gwarancja naprawdę naszej świetnej polityki. Ale prawdopodobnie ale do czegoś oznacza? Takiego nie dojdzie.
Bo ja się zrzymałem, bo też Stronnictwa Pruskiego też nie lubię, nawet nie wiem, czy nie bardziej. Ten wielowektorowość gra na Niemcy, co nam może dać? Niemcy chcą jednej prostej rzeczy, hegemonii w naszym regionie, hegemonii w Europie i chcą, żeby Unia Europejska była coraz bardziej scentralizowana.
No i zwróć uwagę na,
i dla nas to jest,
na jedną rzecz.
Radosław Sikorski opublikował strategię polskiej dyplomacji do roku 30 i tam stoi taki pasus, że Polska jest gotowa zgodzić się na odejście od jednomyślności w kolejnych kwestiach.
Ale prawdopodobnie to wszystko się nie uda, bo akurat wizyta Merca w Waszyngtonie no, pokazała rozbieżność w tak kluczowej sprawie jak stosunek do ataku na Irak głównych partnerów. Bo mieliśmy o tym mówić, to wróćmy do tego, bo moim zdaniem to jest bardzo ważne. Bo wspomniałeś słusznie i na rok 2003, kiedy główne mocarstwa europejskie powiedziały interwencji w Iraku, amerykańskiej interwencji, powiedziały wyraźnie nie. Tu wszystko się podzieliło i tym czynnikiem, zwróć uwagę, bo to jest moim zdaniem ciekawe, tym państwem, które chyba ponosi największą winę na to, że wspólnej europejskiej polityki nie ma, są Niemcy. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Ale może jeszcze jedną pozytywną...
Ale czyli to by wskazywało, że Donald Tusk zapisał się do obozu francuskiego bardziej niż niemieckiego w tej sprawie.
A ja,
i nie tylko w tej kwestii Mercosur.
Tak się mówi, tak ja tego dokładnie, co w głowie jest pana premiera, nie wiem, no tym bardziej, że pan premier wypowiada się głównie na Twitterze, tam są krótkie wypowiedzi, tak ja bym chciał jakiś artykuł przeczytać, to wtedy, czy kilka artykułów,
no nie,
to wtedy moglibyśmy...
Dopiero co miałeś, drogi doktorze, expose ministra Sikorskiego, premiera.
Nie, ale to tak często jest, premier to jest co innego jako głowa, szef rządu, pan premier, minister spraw zagranicznych, to nie musi, przynajmniej na przykład akcenty mogą być w różny sposób położone, tak, więc ja wracam do tego Merca. Dzisiaj, jeśli moje intuicje są właściwe i moja diagnoza jest właściwa, to widzimy, jak to, co nazywamy takim obozem, czy tym jednolitym wektorem europejskim, on się po prostu na naszych oczach rozpada, tak? Nie ma warunkiem jednolitej polityki europejskiej, szczególnie polityki bezpieczeństwa, jest porozumienie Niemcy, Francja i Wielka Brytania. A co zrobił kanclerz? Nie powiedział nic na krytykę europejskich partnerów w Hiszpanii, ale przecież również w Wielkiej Brytanii. To jest coś, co się stało, moim zdaniem, nie do pomyślenia, że Francuzi są no de facto przeciwni interwencji amerykańsko-izraelskiej w Iranie, a Niemcy ją popierają. Tak zwany europejski motor integracyjny właśnie na naszych oczach, on się... Nie to, że tam zaczyna charkotać i kichać, on się po prostu rozpada. Jeśli Berlin z Paryżem nie może się dogadać w tak kluczowej sprawie, nawet jak ma różne interesy, to zawsze powinni politycy mówią, no tu się konkretnie nie dogadamy, no to stwórzmy jakieś wspólne stanowisko, tak żeby ten brak naszego porozumienia ukryć. Tu nawet nie było takiego problemu. Tak więc, krótko mówiąc, jak mówimy teraz o polityce polskiej, no to jest właśnie, naśladujmy, tak jak jest w tej książce Piłsudskiego. Już nie mamy, nie ma czegoś dzisiaj, nie będzie już takiego jak opcja proeuropejska, bo jest opcja proniemiecka, czy niemiecka, może tak, nie pro, bo to nie najlepsze jest. Opcja niemiecka, ale opcja francuska. No właśnie zastanawia się...
Traktat podpisaliśmy niedawno z
traktat.
Francją.
Podpiszemy zaraz chyba traktat z Wielką Brytanią, jeszcze jest brytyjska. Mamy ciekawych partnerów na flance wschodniej, moim zdaniem o wiele, z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa, o wiele ciekawszego od tych mocarstw. Myślę tutaj o krajach skandynawskich, które łączy z nami ta sama percepcja zagrożeń, a to jest istotne.
No i mamy jeszcze Chiny.
Mamy jeszcze Chiny, z którymi trzeba coś zrobić, ale też moim zdaniem nie można robić łaski Amerykanom i zamykać tej opcji. Ta opcja powinna być otwarta. Jestem ciekawy, to jest zadanie pana prezydenta Nawrockiego.
Przypominam, że pan prezydent Andrzej Duda wbrew bojkotowi Zachodu pojechał na otwarcie Igrzysk Olimpijskich do Pekinu.
I bardzo dobrze, bo właśnie dzięki temu otwierał tę opcję. To jest gest, który nas przecież nic specjalnie nie kosztował, A z tym drugim mocarstwem światowym, no trzeba rozmawiać, jeśli chcemy być podmiotem, bo jak nie będziemy rozmawiali i nie będziemy traktowali jako partner do rozmów z mocarstwami, no to będziemy małym krajem.
Od książki Krucha Niepodległość i od opisu polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego zaczęliśmy, to na niej skończmy. Józef Piłsudski potrafił robić w polityce zagranicznej ruchy niesamowite. Porozumienie z Niemcami, z Hitlerem było czymś rzeczywiście nietuzinkowym, ale też porozumienie z Rosją Stalina.
No bo to porozumienie było najpierw w 1932 roku z głównym wrogiem. Potrafił Piłsudski zawrzeć porozumienie.
No to na koniec prowokacyjne pytanie, to może teraz polski rząd powinien z naszym głównym wrogiem, czyli z Putinem, pogadać.
Moim zdaniem...
Co doktor na to?
No, skoro mówię, że polityka musi być wieloopcyjna, to musimy mieć opcję również rosyjską. Jeśli w ogóle chcemy mieć politykę wschodnią, nie możemy nie prowadzić żadnego dialogu z Rosją. Ja wiem, że z różnych względów jest to trudne dla naszych polityków, jest to trudne, nie, ale, to wyobraźmy jest sobie, to, ale wyobraźmy
akurat
sobie...
Akurat Władimir Putin mówi do nas rzeczy nieprzyjemne.
No nieprzyjemne, no ale to politycy często mówią. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że dochodzi, bo my mówimy teraz o momencie, kiedy zostanie zawarty pokój na Ukrainie i nasi partnerzy, głównie europejscy, pójdą rozmawiać z Rosją, no to my nie będziemy mogli zostać w tyle.
I to jest odpowiedź Krzysztofa Raka, doktora Krzysztofa Raka.
Ale złośliwiec, redaktor Jankowski. Redaktorze Jankowski, jak mi było miło u pana, panie redaktorze,
bardzo dziękuję.
Gościć.
Autor licznych
Mam nadzieję,
książek.
Że pan jeszcze kiedyś zaprosi.
Coś regularnie się widzimy w tym studio. Dziękuję bardzo za książkę.
Ale złośliwiec. No.
Krucha Niepodległość, dziękuję bardzo. To było Popołudnie Wnet. Słyszymy się i widzimy jutro o tej samej porze.